9 minut po godzinie 9. To taka, mogę już powiedzieć, magiczna pora, o której zaczynamy zawsze komentarze. Nie tylko w czwartek, ale także w pozostałe dni oprócz weekendu, tygodnia. Marek Lesiński, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ze mną wszyscy na żywo. Maciej Wośko, ABC.
Dzień dobry Państwu, witam.
Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Oraz profesor Sławomir Witkowski. Jaka uczelnia? Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Witam serdecznie.
No i Artur Górski, magazyn Solidarność.
I Gazeta Gdańska.
Tak jest.
Dzień dobry.
Tak wstępnie zorientowałem się, że połowa składu to była wczoraj na meczu. Osobiście, a połowa nie oglądała.
Z nas pięciu, więc myślisz tutaj dobrze.
Ja jestem jak sędzia, o tak powiem. A połowa łącznie z sędzią obserwowała to wszystko na ekranach telewizorów. Będziemy lamentowali, jak to niektórzy, no przynajmniej z moich znajomych, na przykład na Facebooku. Czy będziemy udawali, tak jak też inni, że Polacy nic się nie stało? Najważniejsze, co będzie się działo na boiska Francji.
No cóż, mecz faktycznie towarzyski i niestety dość nudny wbrew pozorom, z dużymi stratami polskiej drużyny. Ja mam nadzieję, że polscy piłkarze wyciągną wnioski. Widać było, że na boisku rzeczywiście grają ostrożnie, choć powiem tak, no widać też było, jak gubią piłkę, jak gubią się w podaniach, jak te podania są niedokładne. Mam nadzieję, że taka nauczka naprawdę przyda się przed Euro, że to nie jest tak, że się wychodzi na boisko i się po prostu wygrywa, bo choć atmosfera przed meczem, mam wrażenie, była taka, że Polacy wygrywamy bez żadnego problemu, super, świetne widowisko, 40 tysięcy osób na stadionie w Gdańsku, wyglądało na to, że będziemy się tam doskonale bawić, robiło się smutniej z minuty na minutę, ale ja mam wrażenie cały czas, że mamy w sobie te duże zapasy, duże pokłady optymizmu przed Euro i...
Ważne, żeby piłkarze mieli te zapasy.
Nie przesadzałbym, ja też byłem, mi nie było jakoś specjalnie smutno, jak patrzyłem dookoła, to oczywiście dużo ludzi no, miało tą radość,
że dostali bilety.
Że dostali bilety, że są jakby na ładnym stadionie. Trzeba przyznać, że wypełniony stadion w Gdańsku, stadion Energa.
Wy tego nie słyszeliście, ale my oglądając telewizję słyszeliśmy, że ten balon napompowany przez na przykład Dariusza Szpakowskiego, który powiedział 50 tysięcy ludzi na trybunach.
Trochę by się tutaj faktycznie już nie zmieściło, ale też no, trzeba przyznać, że to wygląda super. Nigdy nie przywiązuję zbyt dużej, nie staram się nie dawać zbyt dużej rangi meczom towarzyskim. Z nimi, jak wiemy, bywa różnie. Parę rozmów po meczu później odbywałem, kiedy faktycznie, no i oczywiście jest radość wyglądania zawsze Polski. A gdzieś ten wynik też się na to patrzy, na tę grę. No i parę osób przywoływało rok 74 i mecze towarzyskie, które były. Tam bodajże z Haiti, tak, które później rozgromiliśmy podczas już turnieju. Przegraliśmy z nimi chwilę wcześniej w meczu towarzyskim. Więc to jest też taki, tutaj można jakby sięgnąć do historii, żeby się tutaj tego optymizmu trochę nam brakuje. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak jakby z jednego bieguna przeskakiwać szybko na drugi, bo z jednej strony ten balon był praktycznie już bardzo napompowany, świetna gra w eliminacjach, dobra forma naszych zawodników sprawiała, że już tam gdzieś widzimy tam tą grupę, to już widzimy, że przelatujemy przez tą grupę bardzo szybko, no i jak to się tam później ułoży, nie? Czy ten finał będzie, czy nie będzie, no i to gdzieś nas krąży, więc tego typu też ja tutaj mówię, jakby lekki prysznic jest dobry dla wszystkich, dla kibiców, a przede wszystkim dla piłkarzy, dla trenera. No i mówię, spokojnie czekam na te najważne mecze towarzyskie, tak samo ta Litwa, to jeszcze też nie ma co się też przejmować grunt, żeby z Irlandią Północną, żebyśmy byli zadowoleni wtedy.
I żebyśmy chyba kontuzji nie złapali.
I to jest najważniejsze tych meczach, żeby właśnie się nie stało nic złego.
Ale panowie, no jeżeli spojrzymy na miejsca w rankingach FIFA, no to wygrał lepszy, tak? Bo 17 miejsce Holandia, Polska w tej chwili 27. W związku z tym można tylko stwierdzić, że te listy są układane zgodnie z wartością drużyn narodowych. Natomiast oczywiście tu się zgadzam, że i z jednym i z drugim głosem, to znaczy, że trochę było smutno, ale też nie należy przesadzać, bo ten prysznic, o którym mówiliśmy, jest niezbędny. przede wszystkim dla nas, którzy szczególnie w tej takiej atmosferze świetnie prowadzonych PR-owskich wydarzeń, bo mieliśmy przecież Juratę, żony tańczące na plaży, mam Arłamów, prawda, świetnie ostre tłumy czekające na podpisy, czyli taka po prostu no, bożyszcza nasze narodowe, które już praktycznie zostały mianowane mistrzami Europy, a tutaj no nie, jeszcze nam trochę brakuje. Myślę, że trochę spokoju, trzeźwa ocena własnych słabości i to na pewno pan trener Nawałka zrobi i wierzę w jego profesjonalizm. Sądzę, że nauka zostanie wyciągnięta.
Arturowi Górskiemu głos oddam za momencik. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Lesiński, witam ponownie. Dzisiaj w studio ze mną Maciej Wośko, Mikołaj Chrzan, Sławomir Witkowski i Artur Górski, któremu, jak obiecałem, właśnie oddam w kwestii futbolowej, czyli refleksji pomeczowych głos, ale za momencik, bo oczywiście pan, liczymy po pierwsze też i na państwa komentarze, które się sypią do naszego mailowego ogródka. Parę zdań. Jeżeli nie ma się dobrego środka pomocy, to i obrony nie będzie miało się dobrej. Kapustka z Krychowiakiem w środku pola na kolejne mecze. No to postulat Kolinsa. Pozdrawiamy Kolinsa. Grzegorz pisze, co do wczorajszego meczu oglądałem w TVP. Za dużo fauli, za dużo niewykorzystanych sytuacji podbramkowych przez polskich kopaczy. Natomiast jeszcze inny słuchacz zwraca uwagę na chyba, no nie wiem, albo panowie potwierdzicie, ja chyba się w jakiś sposób zgadzam, z brakiem sprawności ogólnorozwojowych. Słuchacz twierdzi, że to jest mankament polskich piłkarzy, a w ramach anegdoty przypomina też, że w latach 70. tyczkarze Bałtyku Gdynia wknocili, czyli wrzucili piłkarzom tegoż Bałtyku 20 bramek, a stracili ci tyczkarze tylko 8. No może trzeba tyczkarzy wystawić do reprezentacji, ale to jest, ja pamiętam z lekcji WF-u, zawsze nasz nauczyciel powtarzał, zanim tam zaczniecie biegać za piłką, to proszę bardzo, rozgrzewka, tam pompki, to wszystko robić.
Ale tak, no, skoro mieli tyczki, no to byli lepsi.
Ha, na wyższym poziomie grali. Tak,
na wyższym poziomie. Czy to chyba o piłkarzach Bałtyku.
Lata 70.
Wróciliśmy na moment do lat 70. Przypomnę, wrzesień 75 roku, kiedy w eliminacjach do Mistrzostw Europy pokonaliśmy Holandię 4-1.
No, i ostatnie zwycięstwo.
Cóż, nie wróciło. nie powtórzyło się, ale tutaj nie rozdzielajmy. Adam Nawałka jest świetnym trenerem, buduje zespół. Jesteśmy przed mistrzostwami Europy i myślę, że polska drużyna jeszcze pokaże, co potrafi. Bardzo pozytywnie, nie wiem, że rozczarował, ale przyjąłem pozytywnie ten wypełniony stadion. Czyli potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy tego wołania Polska, Polska i 40 tysięcy to rzeczywiście świetny wynik. 1-2. No cóż, przegrywamy z drużyną, która nie weszła do Mistrzostw Europy. Przegrała eliminację. My w tych Mistrzostwach Europy jesteśmy. Przypomnę, że przegraliśmy z drużyną, reprezentacją kraju, w którym nie ma Trybunału Konstytucyjnego.
No proszę, jak to dobrze. No właśnie, można kontynuować ten wątek, czyli ta wspólnota tak konstruowana, myślę, że zgodnie z starorzymską zasadą igrzyska i chleba. Czyli mamy 500 plus chleb, no i igrzyska, które doskonale przygotowujemy.
Właśnie. I polska drużyna radzi sobie, kiedy najbardziej zawzięty z piłka wśród polityków wyjechał na dobrze opłacaną placówkę do Brukseli. Teraz nam idzie.
Myślę, że będzie nas tam wspierał.
Nie wiem, czy tam Harata w gałę.
Tak czy siak czekamy na sukcesy polskich piłkarzy na Euro i to bez względu tak,
przynajmniej
na kolor
półfinał,
polityczny
przynajmniej
i
polityczne na półfinał.
Przekonanie.
Tak, czekamy na ten sukces, bo to będzie prawdziwy sprawdzian. Dopiero boiska francuskie. Na razie mam nadzieję, że tam chyba nie zalane, bo Paryż widziałem trochę pod wodą.
Sądzę, że tutaj a propos tego ogólnorozwojowych walorów naszych piłkarzy, to myślę, że mogą wziąć przykład z premiera Tuska, bo świetnie biega. Na 20 km poniżej 2 godzin pozazdrościć.
No ten długi dystans, nie wiem, czy nie doprowadzi go z powrotem do polityki krajowej, bo Platforma mu się sypie, rozwali się w szwach, nie wiadomo, kto jest liderem.
No to skoro tak, żeśmy umiejętnie przeszli do tematów, nazwijmy to, styku Polska-Unia Europejska, to jak panowie oceniają? Informacje o tym, że jest opinia Komisji Europejskiej.
Albo komentowanie poufnego dokumentu.
A czy dokument jest poufny, tak. O którym który jest poufny, a o którym wszyscy wiedzą, co jest tam w nim zawarte. Proszę bardzo.
Ja powiem tak. Ja mam wrażenie, że zresztą rozmawialiśmy o tym bodaj tydzień czy dwa tygodnie temu, że no, spór o Trybunał Konstytucyjny jest takim leitmotywem, który będzie, mam wrażenie, bardzo długo jeszcze nam towarzyszył. Choć po spotkaniu w Warszawie mam wrażenie, że dwóm stronom tego konfliktu, czy dwóm aktorom tego sporu, czyli Komisji Europejskiej i rządowi Prawa i Sprawiedliwości, już chyba coraz mniej zależy na kontynuowaniu tego dyskursu, natomiast najbardziej w tej chwili potrzebuje go cały czas opozycja i Platforma Obywatelska. No i gdzieś tam to dzisiaj też pobrzmiewa w komentarzach.
Ale ja od
rana zastanawiam się nad jednym. Znaczy, ja nie słyszę nic nowego. Już słyszałem tyle razy i usłyszeliśmy już tyle razy, że Komisja Europejska zwraca uwagę, że Komisja Europejska wystawia złą opinię, że Komisja Europejska alarmuje. Powiem tak, trochę się do tego przyzwyczaiłem, bo nic dalej się nie dzieje. To znaczy nic takiego się już
trochę nie dzieje. Trochę jak na autostradzie, nie? Ktoś na przykład by jechał pod prąd 200 na godzinę i cały czas mówi, no tutaj ostrzegają, żeby tutaj naprawić, żeby nie jechać tak szybko i zacząć jechać poprawnie. No też można się znudzić tymi ostrzeżeniami, co nie znaczy, że one nie są poprawne i nie wskazują właściwego kierunku, w którym kraj należący do wspólnoty europejskiej, kraj przestrzegający praworządności, powinien podążać, więc tak rozumiem tutaj kwestie tych komentarzy, o których słyszymy, i mnie one nie nudzą. Nie czuję się znudzony i nie czuję się tutaj wzięty na zmęczenie. No bo tak mniej więcej taką tutaj narrację przedstawiasz, no, że już tyle tam słyszymy z tej Brukseli, w sumie rząd Prawa i Sprawiedliwości z chęcią by to już zakończył, a tymczasem opozycja to podsyca. Natomiast no, przypomnijmy, tak, no to nie opozycja, to nie Schetyna, to nie Tusk tutaj przywoływany, który siedzi, który jest przewodniczącym Unii Europejskiej i nie ma teraz wpływu na krajową politykę. To nie oni są przecież odpowiedzialni za publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Ale rząd złożył propozycję i czeka na decyzję opozycji w tej chwili.
Nie wiem, jaką propozycję rząd tutaj w tej sprawie złożył, no bo ona chyba nie dotyczy wprost...
To znaczy...
Słuchajcie, ale... Można... publikację wyroku.
Ja tylko tak tytułem komentarza może tak arebur. No skoro ta nieszczęsna opozycja cały czas się trzyma tego problemu konstytucyjnego, no to rządzący powinni tę sprawę załatwić. Po prostu zaprzysiąc prawidłowo wybranych trzech sędziów, opublikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego i cała opozycja straci amunicję do walki. No przecież to jest chyba oczywiste, dlaczego tak się nie dzieje. A no to jest bardzo proste, ponieważ Trybunał w tej chwili jest sparaliżowany. Mało tego, większość ustaw, które zapada, tak mówią fachowcy, jest właściwie niekonstytucyjna. W związku z tym nie można uruchomić tego Trybunału w takim stanie, ponieważ tak na dobrą sprawę wszystko, co się zrobiło do tej pory na poziomie ustawodawczym, okaże się nic niewartymi śmieciami. W związku z tym nic nie odpuści nawet o krok rząd, a opozycja będzie miała dalej temat tutaj do dyskusji.
Porządkując, okazuje się, że opozycja, Artur jedynym Górski. Spoiwem tej opozycji, siłą napędową jest spór o Trybunał Konstytucyjny, to bardzo mało. Partia, która świętuje już jeden rok na scenie politycznej, czyli Nowoczesna, no tego programu jeszcze się nie dopracowała, a jej lider aspiruje do tego być liderem całej opozycji. Ten spór też odsłania nasze miejsce w Unii Europejskiej. Oto nie złamanie traktatów dublińskich, nie złamanie układu Schengen przez kanclerz Niemiec jest tematem debaty, a spór o to, czy trzech sędziów ma zasiąść z nadania politycznego w ławach Trybunału, czy też nie. Więc tutaj widzimy, jak bardzo nierównomierna jest ocena działań państw europejskich. Ta Europa dwóch prędkości okazuje się jest nie tylko ekonomiczną Europą dwóch prędkości, ale też ekonomiczną Europą dwóch prędkości politycznych, czy też w skali makro, jeśli mamy tutaj mówić, to głównie rozgrywający są poza kontrolą takich instytucji jak Komisja Europejska.
A propos kontroli, kontrolujemy czas. Na chwilę zawieszamy rozmowy także o tych relacjach Polska-Unia Europejska. Dla Państwa też informacja, Polacy w drugim secie w meczu z Wenezuelą, jeżeli ten mecz wygramy, to awansujemy do Rio, prowadzą 19-13, pierwszy set. Także dla nas, no wychodzi na to, że ten awans dzisiaj będziemy świętowali. A już za moment skrót wiadomości. A my wracamy do komentarzy, które zawiesiliśmy na chwilę. Tak a propos zawieszenia, temat zawieszeń się pojawi jeszcze u nas. Zawiesiliśmy na moment, jeżeli na czas skrótu informacji. Proszę bardzo, chyba Artur, chciałeś kontynuować swoją złotą myśl, więc pozwolę ci w temacie opinii Komisji Europejskiej, która została wydana w sprawie
złota, mam nadzieję, że poparta dobrymi racjami. Już przed tygodniem, dwoma tygodniami mówiliśmy o tym, że raczej rząd Beaty Szydło nie przejmie się z opinią Komisji Europejskiej. W międzyczasie wybuchła nawet dyskusja, czy Komisja Europejska ma jakiekolwiek prawo, by tak dyscyplinować państwa, bo w traktatach akcesyjnych od dublińskich po Maastricht takiego prawa nie ma. To dwa lata temu sami komisarze sobie to prawo przyznali, by oceniać politykę państw, więc tutaj rzeczywiście jest to opinia, która pewnie nie okaże się wiążąca dla polskiego rządu, który jasno określa, iż będzie realizował program i społeczny, gospodarczy i politycznie oglądając się na opinię Komisji Europejskiej. Oczywiście to jest pytanie też, na ile to będzie miało przełożenie na przykład na ocenę projektów gospodarczych przez tąże Komisję Europejską, ale to nawet wczoraj polityk koalicji Patryk Jaki jasno określił, że kwestia Trybunału Konstytucyjnego i tej kwestii postawienie miało umożliwić realizację programu Prawa i Sprawiedliwości i koalicyjnych partii, więc no tak, pewnie się z tego nie wycofają. Podejrzewano, że Trybunał Konstytucyjny będzie blokował te sztandarowe projekty PiS-u, jak chociażby 500+.
A to ciekawy sposób komentowania rzeczywistości, prawda?
Powołuje się na Patryka Jakiego.
Tak, ale wszystkie wyroki, decyzje instytucji międzynarodowych są przez nasz rząd i ekipę rządzącą nazywane opiniami, albo kolesie, albo jakieś tam gron specjalistów, którzy nie mają prawa do tego, żeby się wtrącać w nasze działania. Otóż pewnie mają, ja tak twierdzę, ponieważ my jako członkowie Unii Europejskiej podlegamy pewnym procedurom, a przede wszystkim wyznajemy w związku z tym, że jesteśmy w tej rodzinie państw europejskich, pewien fundament wartości. I między innymi on jest, to już powtarzamy na okrągło i bez przerwy. Fundamentem tym jest praworządność i prawa obywatela do wolności wypowiedzi, a szczególnie prawa mniejszości. Do tego, żeby móc funkcjonować w sposób pełnoprawny. Czyli jeżeli takie wartości uznajemy, no to trudno, żeby ci, którzy stoją na straży tych właśnie wartości, nie komentowali ewidentnych, powiedziałbym, ewidentnego łamania prawa i tego, co stanowi o tym, że jesteśmy, jeszcze niedawno byliśmy postrzegani jako państwo wiodące, jako prymus, jeśli chodzi o naszą przestrzeń europejską, to mówię tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z tym, oczywiście rząd się tym nie przejmie, bo to ewidentnie widać i sądzę, że prezes Kaczyński jednak przyjmie strategię czekania do grudnia, kiedy zostanie wymieniony, znaczy kiedy obecny prezes Rzepliński
skończy się kadencja.
I pewnie wtedy dopiero będą rozwiązywać ten problem.
No, rząd ma 2 tygodnie na odpowiedź na dzisiejsze czy wczorajsze
poufne pismo, czy poufną opinię Komisji Europejskiej. Natomiast zgadzam się z jednym. Rząd rzeczywiście się, obstawiam, nie przejmie, ale też nie przejmą się tym specjalnie Polacy z prostego powodu. Większość albo wielu Polaków nie widzi ani zagrożenia demokracji, ani, nie wiem, cenzury, nie wiem, blokowania dostępu do wypowiedzi. Jest oczywiście cały czas spór wokół Trybunału i to, co dzisiaj też ministrowie mówili, czy politycy PiS-u, czekamy na reakcję opozycji. Ja wierzę w to, że no, opozycja wreszcie usiądzie do stołu i zacznie pracować nad rozwiązaniem problemu, nad którego rozwiązania no jakby rzeczywiście trudno w tej chwili znaleźć.
Że wszystkie tutaj klucze do rozwiązania sytuacji są w rządzie.
No ale to jest takie powtarzanie jak mantra, rząd musi zrealizować to, co gdzieś tam parę miesięcy temu opozycja i wtedy dopiero usiądziemy. No właśnie nie. No, ja rozumiem, że trzeba przełamać ten impas i wyjść z tego pata właśnie w ten sposób być może i rozwiązać to, co Beata Szydło mówiła, rozwiązać ten problem tutaj wewnątrz, w kraju, pomiędzy partiami politycznymi, pomiędzy liderami partii politycznych, czy pomiędzy politykami w Polsce.
No dobrze. A propos tego, co się dzieje między politykami w Polsce, to dzieje się troszkę w Platformie Obywatelskiej. No tam cały czas się dzieje. Natomiast teraz ona takie konkretne, można powiedzieć, namacalne i widome znaki tego, to jest informacja o tym, że Michał Kamiński, zresztą nie członek Platformy Obywatelskiej, ale członek klubu Platformy Obywatelskiej, został zawieszony w tejże w prawach członka tegoż klubu. No, wynika to z jego takiego swoistego, jak to niektórzy mówią, ADHD medialnego, czyli po prostu pan poseł Michał Kamiński bez zgody i konsultacji z kierownictwem swojego klubu udziela różnych wywiadów w różnych mediach i to w końcu poirytowało niektórych ludzi z tegoż klubu. A przy okazji jeszcze pojawiła się też informacja a propos zawieszeń, że sam się zawiesił europoseł Jarosław Wałęsa. To jakaś taka, nie wiem, moda na czerwiec?
Usłyszeliśmy o Jarosławie Wałęsie, kiedy się zawiesił sam, bo jego aktywność jest śladowa.
Nie została podana tutaj
także
informacja.
Cóż, no, widocznie zasmucił się, iż Komitet Obrony Demokracji już nie broni taty. Ale co do Michała Kamińskiego, rzeczywiście on doskonale sobie zdaje sprawę, że jeśli przestanie być zapraszany do mediów jak Kas Marcinkiewicz, Roman Giertych czy Ryszard Kalisz, to będzie już tylko takim politycznym zombie. Tak? On musi mieć to parcie, nasz głos denerwował tym lidera Platformy, Grzegorza Schetynę, który pieczołowicie próbuje budować swoją pozycję we własnej partii i rozlicza się z ludźmi bliskimi poprzednicy, czyli pani Ewie Kopacz. To akurat nie dziwi za postawę Michała Kamińskiego, cóż człowiek, który zaczynał swoją karierę polityczną w Narodowym Odrodzeniu Polski, przez ZHN, PiS, PJN i dostał się na salony, krytykując głównie swojego politycznego mentora, czyli Jarosława Kaczyńskiego, stał się tych salonów ulubieńcem i pewnie nie zwrócił uwagi, że na to, że 5000 wyborców, które oddało na niego swój głos, no to mizerny urobek polityczny i jego kariera polityczna w tym momencie się skończyła, moim zdaniem.
Tutaj bardzo dużo słów było w takim krótkim, szybkim czasie, Artur, wypowiedziałeś, a wracając do początku, do wypowiedzi na temat Jarosława Wałęsy, kiedy patrzymy na aktywność parlamentarzystów polskich, posłów do Parlamentu Europejskiego, to Jarosław Wałęsa jest jednym z najbardziej aktywnych posłów, choćby związane z rybołówstwem, więc jakby tych kwestii, które on się angażuje, jest dużo, więc tutaj pierwsza moim zdaniem nieprawda, która padła, że jest posłem nieaktywnym, a druga nieprawda moim zdaniem, bo powiedziałeś, że zawiesił się z uwagi na to, że Komitet Obrony Demokracji przestał bronić jego ojca. Tak? To są słowa, które wypowiedziałeś w
może,
więc,
może.
On się zawiesił w Platformie Obywatelskiej, tak? To jest jakby...
Jeszcze jedno, Instytut Obywatelski, który prowadzi, dokończyć.
Tak? Jakby uważam, że po pierwsze Komitet Obrony Demokracji nie przestał bronić dobrego imienia Lecha Wałęsy. Parę tygodni temu wielka demonstracja, która się odbywała właśnie w solidarności z Lechem Wałęsą, była organizowana przez KOD. Są cały czas spotkania, które gdzieś tam widać w aktywności internetowej ludzi z KOD-u właśnie wspólne z Lechem Wałęsą, więc trudno też mi tutaj zrozumieć jakby taką hipotezę, że on wycofał się, że to ma związek z jakimś Skodem. Natomiast, tak, i tutaj już byśmy przeszli w stronę tego, że gdzieś pewne rzeczy faktycznie tutaj widzimy, które się w platformie dzieją, coś na pewno się dzieje i tutaj na pewno nie jest moim zdaniem tak, że wycofanie się, znaczy to zawieszenie Michała Kamińskiego jest, świadczy o tym, że on komuś się nie spodobało nagle, że on chodzi za dużo, mu udziela wywiadów, bo to byłoby wytłumaczenie moim zdaniem takie zbyt naiwne, tak? To nie jest tak.
Znaczy, wiemy o tym. Takie jest podane, że...
No, to on też jakby w sposób taki kwiecisty i bardzo w sumie też żartobliwy udzielił takiego odpowiedzi na to komentarza pisemnego. Natomiast no, widać, że faktycznie trwa walka o władzę obecnie w Platformie.
No właśnie chciałem zapytać, czy jest to przykład erozji Platformy, która w swojej, na końcu tej drogi zniknie ze sceny politycznej.
To jest oczywiście już projekcja no tutaj tak, chętnych tak. Jakby tych sympatyków, że tutaj w końcu to doświadczy. To jest normalne, tak, że w wielu partiach, które później odżywały gdzieś, znaczy były, funkcjonowały, jest taki czas, kiedy taka walka trwa. Przypomnijmy PiS choćby, tak, no gdzie był, kto zostawił Jarosława Kaczyńskiego? Ilu z dzisiejszych ministrów zostawiało Jarosława Kaczyńskiego po drodze? Gdzie poszedł Jacek Kurski? Gdzie był Zbigniew Ziobro? Gdzie był Jarosław Sellin? Tak? Ludzie, którzy dzisiaj są z powrotem w PiSie, więc mówię, jest to sytuacja całkiem naturalna, że taka walka w opozycyjnych stronnicach trwa. No i ja też traktuję, że to, co się wydarzyło w Brukseli, czyli jest faktycznie pewien tutaj związek między zawieszeniem Michała Kamińskiego, czyli tutaj walką Grzegorza Schetyny z grupą wokół Ewy Kopacz i ewentualnym liczeniem tych szabel, tak, ewentualnymi decyzjami, być może Jarosław Wałęsa też w tym uczestniczy i wykonał taki symboliczny w jakiś sposób gest, tak, bo być może tutaj dojdzie do jakichś przekonfigurowań, tak, ale natomiast nie traktowałbym tej walki jako czegoś, co ma zaraz sprawić, że ta siła polityczna, która wokół Platformy była, przepadnie.
No ale, w tej chwili pojawiają się coraz częściej głosy mówiące o tym, że jednak KOD nabierze, nazwijmy to, tej takiej jakości ugrupowania politycznego i to jest właśnie kierunek, w którym...
Jest to możliwe.
Prawdopodobnie, no jak twierdzą niektórzy komentatorzy, podąży także część przynajmniej, część z Platformy.
No jest, KOD jest przede wszystkim jedynym środowiskiem w tej chwili prowadzącym realną grę opozycyjną. Znaczy, możemy oczywiście dyskutować na temat sposobu czy jakości, znaczy, bo wyprowadzanie ludzi na ulicę i demonstrowanie na ulicy jest moim zdaniem dość średnim pomysłem na uprawianie polityki. Natomiast opozycji w postaci Platformy Obywatelskiej, no praktycznie nie ma konstruktywnej opozycji ze strony Platformy Obywatelskiej. Mi to przypomina to co się w tej chwili w Platformie dzieje, to wrócę trochę do analogii piłkarskiej, trochę takie zabawy z trenerami, selekcjonerami, nie wiem, jeszcze z 10 lat temu, kiedy miał się pojawiać, każdy kolejny miał zbudować wspaniałą drużynę i wreszcie poprowadzić nas do zwycięstwa. I wszyscy mieliśmy takie nadzieje. I chyba trochę dzieje się to. No Grzegorz Schetyna miał tą platformę rzeczywiście poprowadzić silną ręką, miał zbudować silną opozycję. Już widać, że to się nie wydarzyło. Michał Kamiński miał być wunderwaffe tej drużyny. No, jak skończyły się wybory, to wiemy. I można byłoby się do niedawna dziwić, że no, kary za to jakieś tam nie poniósł. Natomiast rzeczywiście no, na
to
uwagę
zasługuje. Jeszcze pani... posłanka Kidawa-Błońska dostała upomnienie, tak?
Tak, no więc tam się rzeczywiście kotuje w Platformie z prostego powodu. Tam chyba nie ma planu na to co dalej. Nie ma konstruktywnego pomysłu na to, jak Platforma powinna działać. Raz się przytula do KOD-u i następnym razem słyszymy, że nie. Gdzieś tam na plakatach Grzegorz Schetyna bryluje, a umowy były inne. No rzeczywiście Platforma ma spory problem i no, wracam też do tego, że ten Trybunał Konstytucyjny nagle staje się rzeczywiście jedynym tematem, który Platforma jest w stanie w jakikolwiek sposób kontynuować w roli opozycji.
No tak, ja jestem trochę, a właściwie się nie dziwię, bo panowie prezentujecie taki punkt widzenia, powiedziałbym, no trochę posttotalitarny, bo dobra partia to jest taka, która stoi murem za swoim przewodniczącym, ani w lewo, ani w prawo, idzie na wojnę, pod armaty, jak strzelają, to ginie. Natomiast Platforma Obywatelska nie jest tym członkiem nie jestem zbytnim zwolennikiem tej partii, żeby było jasne, ale moim zdaniem Platforma Obywatelska jest po prostu normalną, europejską, nowoczesną partią. W związku z tym wewnątrz tej partii trwa walka o władzę. To jest naturalne. O swoją pozycję między premier Kopacz i Schetyną.
No ale przewodniczący powiedział, że jest przewodniczącym i że wybory dopiero za 3,5 roku.
Gdyby to było takie proste, że wystarczy powiedzieć, że jest... Ale gdyby to było takie proste, no to by tutaj polityka w ogóle była prosta od wieków, tak? A wiemy, że nie wystarczy powiedzieć cudownego zaklęcia, jestem władcą i wszystko ma się dziać tak, jak sobie zażyczyłem.
Dokładnie. Już oddaję głos panom, natomiast w związku z tym proszę was bardzo, żebyście tak już tego marsza żałobnego nie grali.
Nie, my się z troską pochylamy.
Ostatnia nuta troską, tego marszu żałobnego.
Ja wiem, bardzo wam na tym zależy, żeby tak na dobrą sprawę PiS nie miał żadnej opozycji i wszyscy byli 99% za prezesem, ale tak w Polsce nie będzie, nie było i nigdy nie będzie.
I na całe szczęście, bo nic tak nie psuje władzy, jak władza absolutnie znaczy nieograniczana przez mądrą opozycję, a co do normalności Platformy, otóż Platforma nie jest normalną partią polityczną, ani zrozumiał krajowym, ani europejskim. Na tejże Platformie znalazło się miejsce i dla członków PZPR, jak Rosati i Danuta Hidner, KPN, jak Sławek Mielman, ZHN.
Taki straszny argument, bo teraz
to jest jedna kwestia. Druga kwestia
samotworzenia.
Do czego zmierzam? To jest erozja partii władzy. Spoiwem tej partii była trzymana przez 8 lat, sprawowana władza. Teraz, kiedy tego spoiwa zabrakło, oprócz oczywiście województwa Pomorskiego, gdzie w samorządach ona jest i w innych województwach również, ta władza polityczna Platformie się wymyka i stąd konflikt. Na pewno nie będzie z dobrą sytuacją, kiedy nie będzie opozycji wobec rządu. To jest absolut. Nikt tej tezy tutaj zresztą w tym studiu nie postawił.
Dobrze. Czy PiS jest partią normalną, twoim zdaniem, jak powiedziałeś?
Kłopot z polską sceną polityczną, bo z reguły są to partie wodzowskie oparte na silnej osobowości personalnej.
Tak. Także.
To może o normalności partii porozmawiamy przy innej okazji, jeżeli taka się pojawi. Natomiast na koniec naszych rozmów chciałbym porozmawiać. Zaczęliśmy od lokalnej sprawy, czyli meczu Polska-Holandia. A propos meczu, proszę Państwa, w trzecim secie Polacy prowadzą 18-13, a więc już tylko 7 punktów zostało, byśmy na tym sambodromie, bodaj chyba w Rio, mogli też się pojawić. Na koniec temat a propos podróży. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało właśnie, to jest informacja z wczoraj, że w przeciwieństwie do poprzednich lat nie podniesie na wakacyjne weekendy bramek. Smutek? Czy może jednak rozsądek, bo to chyba tam zawsze ileś milionów...
Pretekst do zastanowienia się, jak jest finansowana autostrada Amber One.
Ona jest finansowana, wiemy doskonale.
Prywatne przedsięwzięcie finansowane z Krajowego Funduszu Drogowego.
GTC po prostu chętnie podniesie, ale musi to zostać mu zrefundowane.
To tak, nie? Żeby właśnie nie było to
70 takie milionów
przewidywalne. Tutaj pewnie powinniśmy tutaj powiedzieć, że tutaj co robi rząd, to negatywnie. A ja tutaj powiem, jest to zupełnie zrozumiałe. Ja już też w zeszłym roku, też gdzieś to komentując, uważałem, że ta decyzja w zeszłym roku też była niepotrzebna i nierozsądna. Nie powinno się dotować w taki sposób akurat podróżujących jednym środkiem transportu. Analogicznie, tak, moglibyśmy, nie wiem, wprowadzić obniżkę lub darmowe bilety na przejazd pociągiem, tak, to też by sprawiało, było jakąś radością, a w ten sposób pomagaliśmy tylko kierowcom i też nie do końca rozwiązywaliśmy ich problemy, bo te korki, które faktycznie udało się uniknąć przy zjazdach z bramek na autostradzie A1, przenosiły się na obwodnicę Trójmiasta, przenosiły się w stronę Półwyspu, więc ten problem wcale nie był rozwiązany, a liczba wypadków, to też sprawdziliśmy, rosła. Decyzja Tuska sprzed 2 lat, kiedy faktycznie tam dochodziło do jakichś takich nagłych zdarzeń, wysoka temperatura, korki, do końca ludzie jeszcze nie byli obeznani z jeżdżeniem po autostradzie, była zrozumiała, ale powtarzanie tego było moim zdaniem błędem, więc to, że płacimy za autostradę, jest zupełnie zjawiskiem normalnym.
Ale no, wysokość tych opłat jest zjawiskiem nienormalnym. 40 franków szwajcarskich to winieta na 13 miesięcy Szwajcarii na wszystkie autostrady. Ja bym się zastanowił nad finansowaniem w ogóle prywatnych przedsięwzięć, jak właśnie Amber One czy Kulczyk z trasy, czyli A2, bo akurat dopłacamy wszyscy do tego przedsięwzięcia kolosalne pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego. po 400 milionów na każde z tych przedsięwzięć.
Proszę bardzo, niech się wykaże rząd Prawa i Sprawiedliwości. Niech pokaże, ile mogą kosztować.
Część tych pieniążków być może podróżujące autostrady nie wiedzą, ląduje w Republice Południowej Afryki, gdzie grupa Five jest jednym z akcjonariuszy Transport Company. Więc to jest przedsięwzięcie prywatne, finansowane ze środków publicznych przez Krajowy Fundusz Drogowy.
Wracamy na autostradę A1 i podbramki, profesor Witkowski.
Tak, partnerstwo publiczno-prywatnego.
To nie był profesor Witkowski.
Teraz profesor.
Słuchajcie, ja myślę, że rzeczywiście jest tutaj sporo rozsądku w tym, że przestajemy no w sumie tworzyć fikcję, bo dopłata do eksploatacji autostrad nie ma sensu, jeżeli skutki korzystania tej autostrady w ogóle nie są odczuwalne dla użytkowników. Jeżeli przejedziemy szybko przez autostradę, ale potem dokładnie tyle samo czasu czekamy na obwodnicę albo na zjazdach na Półwysep Helski, no to praktycznie rzecz biorąc te pieniądze są wyrzucone w błoto. Ja się z tym zgadzam. Natomiast tutaj wchodzi jeszcze pewnie dodatkowy element taki, że obecny rząd szuka wszędzie pieniędzy, ściąga każdą możliwą złotówkę, ponieważ mu się nic nie dopina w budżecie, a deficyt, który jest w tej chwili, to jest największy deficyt, prawie 55 miliardów. W związku z tym no myślę, że to będzie taka polityka, że i zresztą i tak te wszystkie decyzje związane z podatkiem szykowanym dla nas już niebawem, który ma połączyć wszystkie dotychczasowe po to, żeby było nam wygodniej i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie po to, żeby podwyższyć opodatkowanie naszej pracy. Wracając do autostrady, myślę, że to rozsądne. Co do ceny, też mam wrażenie, że są bardzo wysokie. I tutaj z panem redaktorem Arturem się zgodzę.
Brawo.
I sądzę, że tutaj powinna nastąpić jakaś refleksja. I dokładnie wykupowanie winiet, może w jakiś inny system, który będzie dla nas bardziej korzystny.
No i Maciej Wośko
ja
teraz,
jestem chyba najbardziej zainteresowany, bo co tydzień na trasie Warszawa-Gdańsk. I powiem tak, no, każdy kierowca czy podróżujący, bo to też chodzi o tych, którzy wybierają pociąg, czy samolot, czy autobus, decyduje. Ja się uważam, że decyzja o nieotwieraniu bramek, czyli niedopłacaniu tak naprawdę z budżetu do działalności GTC jest słuszna. Zakładam, że latem będzie działał tam jakiś sztab kryzysowy czy zespół ludzi, którzy będą mogli bardzo szybko podjąć decyzję o tym, ile bramek jest wyjazdowych, wjazdowych i czy przypadkiem właśnie nie otworzyć tych bramek z dnia na dzień na przykład na weekend.
No i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli, ale tylko chciałem doradzić ewentualnie tym, którzy poruszają się autostradą, żeby po prostu bramkę wcześniej zjechać na drogi podrzędniejsze i wtedy unikną stania tam w kilkunastu.
Zamiast stania w korku tak można się poruszać oczywiście trochę wolniej, bo są fotoradary, bo są kontrole policyjne.
Ale przynajmniej nie ma tego stresu. Także to jest taka
Mieliśmy 140 po drogach lokalnych.
Maciej Wośko, ABC.
Dziękuję
Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artur Górski, magazyn Solidarność, Gazeta Gdańska.
Dziękuję Państwu.
Ja także Państwu dziękuję. Żegnamy się już tego czwartkowego poranka i dodam tylko, że 22:18 w meczu Polska-Wenezuela, także 23 już. Także za chwileczkę będziemy świadkami, mam nadzieję, meczbolu, który zaprowadzi nas na Igrzyska Olimpijskie w Rio.